kluczowy temat.
Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu w ostatni poniedziałek w tym roku w naszym studiu marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
Panie marszałku, to jest taki czas, że każdy, kogo tutaj bym posadził, będę pytał o podsumowania i o plany, no bo data tutaj swoje robi. No i zacznijmy rzeczywiście od tych podsumowań. Jaki to był rok dla województwa wielkopolskiego?
Oj, ja nie lubię podsumowań specjalnie, bo to zawsze jest trudne. Powiem tak, że to był bardzo trudny rok dla nas wszystkich, bo zginął Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska, i to rzuciło się cieniem na ten rok dość mocno, bo przeżywaliśmy wszyscy tę śmierć, byliśmy na pogrzebie i taki trudny czas to był. A w ślad za tym oczywiście taka refleksja, że samorząd nie ma najlepszej pozycji w państwie obecnym, że jednak nie jest przez rządzących traktowany jako równoprawny partner.
No ale jakoś sobie tam radzicie. No, na
przykład... Radzić sobie musimy, bo mamy taki mandat społeczny i obowiązki i niezależnie od tego, jakie wiatry wieją, trzeba swoje robić i skupiamy się na pracy przede wszystkim.
Takie codzienne zadania, bym powiedział, dotyczące tak naprawdę codzienności obywateli, mimo że wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, co robi samorząd.
Tak, codzienności przyszłości, jeśli chodzi o samorząd regionalny, on jest bardziej nastawione na takie rzeczy strategiczne, aczkolwiek te codzienne w postaci instytucji, które nadzorujemy.
Szpitale, instytucje kultury,
tak, budowy infrastruktura. Różnych ważnych elementów infrastruktury są cały czas realizowane.
No dobrze, no ale tak, no, pan mówi, że trudne czasy, no ale budżet na przykład kroicie na przyszły rok jest kolejny, rekordowy budżet inwestycyjny, największy i tak dalej, no to chyba tak źle się nie dzieje.
No, można by wiele mówić, co się źle dzieje, już nie będę powtarzał, że odebrano nam wiele kompetencji ustawowych i przekazano je administracji rządowej, więc straciliśmy niektóre pola aktywności, chociażby w rolnictwie czy w melioracji. No ale już nie wracajmy do tego, jest jak jest, natomiast skoncentrujemy się na naszych zadaniach i jeśli chodzi o wielkość budżetu, rzeczywiście on jest duży i do tego bardzo proinwestycyjny. To wynika z faktu, że mamy unijne pieniądze i musimy je wydać w określonym czasie. Do końca 2023 one muszą być rozliczone. I to jest ogromny front inwestycyjny, ponad 70 tytułów inwestycyjnych.
Tak,
to jest bardzo niewiele, biorąc pod uwagę, że jest dość trudny rynek. Ostatnio nieco się poprawił. Widać, że przedsiębiorcy szukają jednak zleceń. Nie tak dawno było trudno znaleźć wykonawców, teraz jest nieco lepiej, aczkolwiek ceny są nadal bardzo wygórowane.
To ja też w tych kategoriach podsumowania to traktuję tego roku. Dobrze, to jak to się na przykład ma do budowy szpitala dziecięcego, ta sytuacja na rynku wykonawców na przykład?
No tutaj akurat mieliśmy szczęście, że trafiliśmy w przetargu dobrego wykonawcę, takiego stabilnego, z pewną renomą i stabilne jest finansowanie, bo to jest finansowanie unijne i również nasze.
I też musi być wydatkowana odpowiednio.
Tak, i ta budowa posuwa się zgodnie z harmonogramem, więc tutaj póki co odpukać nie mam żadnego.
A kiedy pan był ostatni raz na budowie?
Byłem w tym roku dwukrotnie, także...
Dwukrotnie? To ja tam był raz na miesiąc i patrzył, co się dzieje.
Mamy tam dobry zespół, który nadzoruje, także nie ma takiej potrzeby, żebym tam niepokoił i wprowadzał zamieszanie na placu budowy.
Bo ja nie za wiele wiem tak naprawdę, jak to wygląda. Jaki to jest teraz postęp? To, co ląduje do pana na biurko, jeśli chodzi o harmonogram.
W tym roku mamy wydać ponad 200 milionów na ten
no to jest w budżecie wpisane.
I to już będzie również wyposażenie wewnątrz, elementy wykończenia. Sama bryła będzie lada dzień właściwie już finalizowana.
Czyli wjecha za chwileczkę, tak?
Tak, więc tutaj wszystko jest pod kontrolą, wszystko idzie dobrze.
A deadline, jeśli chodzi o
nie chcę jakoś epatować terminami, ja myślę, że 2021 to już będzie taki moment, kiedy to powinno ruszyć.
Końcówka?
Raczej gdzieś tam połowa.
Połowa 2021. No to już jest jakiś termin, którego możemy się trzymać. Dobrze, na chwilę odłóżmy te kwestie. Wróćmy do tego, co ostatnio tak najbardziej, że tak powiem, z panem mi się kojarzy, czyli ta deklaracja chęci przekazania terenów na Poznańskiej Woli pod azyl dla zwierząt. No i to jest chyba pańska wola, bo jak rozmawiałem z radnymi, nawet Koalicji Obywatelskiej, to robili wielkie oczy, mówili, ja nic o tym nie wiem.
No bo to była propozycja moja rzeczywiście, osobista. Od lat szukamy pomysłu na te tereny. I też od radnych słyszę bez przerwy pytanie, jaki pomysł ma zarząd na dalszą przyszłość Woli? No tutaj myśmy już wiele scenariuszy przećwiczyli. Najpierw inwestowania z nadzieją, że to będzie przynosiło jakieś przynajmniej wyzerowanie budżetu. Potem był pomysł, żeby to sprzedać. Potem był pomysł, żeby to wydzierżawić na wiele lat. Nie było chętnych ani do kupna, ani do dzierżawy na wiele lat. Deklaracje ze strony miasta Poznania, żeby to przejąć na przykład i zagospodarować na potrzeby miasta, też nie skończyły się pozytywnie. Natomiast ta ostatnia działalność Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu, wspaniałego zespołu ludzi, którzy naprawdę kochają zwierzęta, zainspirowała mnie, żeby wobec takiej potrzeby powstania w Polsce azylu dla zwierząt, tego nie mamy w Polsce, nie mamy przepisów regulujących, to nie mamy finansowania centralnego. Powiedziałem, a może właśnie na Woli spróbujmy to zlokalizować.
Panie marszałku, no ale z tego, co myśmy się dowiedzieli, no to ta Wola zaczyna wreszcie jakoś się bilansować.
Nie, to nieprawda.
Są konie, które
nie bilansuje się, tam. Wola się nie bilansuje. Wola wymaga dopłaty od nas od 1,5 do 2 milionów rocznie. Poza tym,
ale na pewno straty są mniejsze niż wcześniej.
Są mniejsze, bo myśmy przede wszystkim spłacili wielomilionowe długi, które Wola miała w momencie, jak ją przejmowaliśmy, bo to były długi Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa i ta Wola została przez województwo w pewnym sensie odziedziczona. Trzeba było spłacić te wszystkie długi. Potem trzeba było ponieść nakłady inwestycyjne na renowację obiektów części zabytkowych. Tak naprawdę to jest obiekt, który nie przynosi znaczących przychodów i nie będzie przynosił bez jakichś wielomilionowych inwestycji, na które nas po prostu nie stać i też nie bardzo jest pomysł.
Nie bierze pan trochę pod uwagę tych głosów środowisk hipicznych, jeździeckich, którzy mówią, że to jest bardzo ważny obiekt na terenie
Biorę pod uwagę
Polski.
Wszystkie głosy.
20 imprez, niedługo teraz jest to czerwcowe, Four Foul.
Mizernie to jest, naprawdę to jest mizernie w skali kraju. Natomiast...
Trzecie takie miejsce w Polsce.
No tak, to wszystko są takie legendarne opowieści. Natomiast trzeba patrzeć tak dość na zimno, jeśli chodzi o realne możliwości wykreowania tam czegoś, co będzie przynosiło i przychody, i stabilizowało ekonomiczną przyszłość. Ja biorę pod uwagę wszystkie głosy i mieszkańców okolicznych, którzy się obawiają takiego azylu, i tego środowiska koniarzy, którzy chcą tam dalej funkcjonować.
To jest
początek dyskusji. Dlatego zdecydowałem się to powiedzieć publicznie, otwarcie, żeby wszyscy mieli czas się nad tym zastanowić, ale tak naprawdę nie wiemy, jak będzie wyglądał ten azyl. Nie wiemy, czy rząd to będzie chciał finansować. Dopóki tego nie uzyskamy odpowiedzi...
Czyli trochę pan Niederlande oferuje w tym momencie.
Nie, to jest na stole. Tylko że to nie my będziemy płacić za ten azyl, bo nam nawet ustawa do tego nie daje żadnych...
Ale to wtedy tym bardziej
natomiast
nie
mamy świetny
zarobkowy
zespół ludzi w Poznaniu, w poznańskim ogrodzie zoologicznym. Trzeba ich wykorzystać.
Ale nie wyobrażam sobie, żeby ten azyl mógł zarabiać. Skoro nie zarabia hippika, to co dopiero
ale
azyl?
Ale to rząd ma za to płacić, bo jest to problem ogólnopolski. Dzikie zwierzęta, czy zwierzęta, które gdzieś tam były źle traktowane.
Panie marszałku, pytałem o ten szpital dziecięcy. Opozycja często podkreśla, że nie najlepiej dzieje się w tych departamentach zdrowia, że zmieniają się dyrektorzy, że bardzo długo te placówki też... No jest problem z tym, żeby na rynku znaleźć menedżerów, którzy zajmą się...
Zawsze z uwagą słucham głosów opozycji, ale powiem tak. Cokolwiek opozycja powie na temat naszego zamotania służby zdrowia, służbie zdrowia jest ogromny kryzys na poziomie krajowym.
I tak, a niektórzy lekarze kilkaset tysięcy złotych podobno nawet zarabiają w tych szpitalach.
No tak, ale nie kradną tych pieniędzy. To są pieniądze za określone operacje. Jeśli to są operacje czy zabiegi kardiologiczne, bardzo wysoko płatne przez NFZ, nikt im tych pieniędzy za darmo nie daje. Więc takie epatowanie trochę wynagrodzeniem kardiologa, który zrobił kilkaset być może zabiegów wysokopłatnych, to nie o to chodzi.
Ale
tak naprawdę.
Ale ten departament zdrowia nie powinien być pod pańskim szczególnym nadzorem, no bo tam te zmiany są...
Jest pod moim nadzorem również, natomiast tak naprawdę, żebyśmy stanęli na głowie na poziomie samorządu województwa, nie jesteśmy w stanie zatrzymać zadłużania się szpitali, ponieważ one mają wysokie koszty, a płatnik, czyli Narodowy Fundusz Zdrowia, nie płaci im tyle, ile powinien im płacić. Dlatego uciekają lekarze, uciekają pielęgniarki, dlatego w niektórych szpitalach, na szczęście nie u nas, zamyka się oddziały. I tak powiem, nawet jeśli staniemy na głowie, nie zatrzymamy tego kryzysu, jeśli to nie będzie decyzja na poziomie krajowym.
Czy nie potwierdza pan teorię o bałaganie płacowym w placówkach zdrowotnych podległych samorządom?
To jest złe sformułowanie, bałagan płacowy. Lekarze są dzisiaj poszukiwani. Każdy wysokio kwalifikowany specjalista, który jest w stanie skutecznie zoperować pacjenta, tak żeby pacjent wracał do zdrowia, będzie poszukiwany przez dyrektorów szpitali. Natomiast to jest po prostu rynek, niestety. Natomiast jeśli chodzi o płace tego personelu pielęgniarskiego i pomocniczego, technicznego, one zależą wyłącznie od decyzji Narodowego Funduszu Zdrowia, bo dyrektorzy nie mają na to pieniędzy. I nie dostaną ich od nas, bo my im nie możemy tych pieniędzy dać.
Panie marszałku, tak ucinam to, bo mamy mało czasu, jeszcze dwie krótkie kwestie. Pomysł budowy Filharmonii Poznańskiej na terenie stadionu imienia Edmunda Szyca, zrujnowanego stadionu. No i tu jest pytanie takie, kiedy odpowie pan społecznikom, którzy mówią, że to miejsce jest pod zupełnie inne cele przeznaczone?
To nie odpowiem, tylko temu... prezydent miasta, dlatego że to pytanie padło z mojej strony do prezydenta miasta. Czy jest jego zdaniem, zdaniem władz miasta, lokalizacja pod tego rodzaju obiekt. Po dość długim okresie takich wstępnych dyskusji padła propozycja, może w rejonie stadionu Szyca. Ja powiedziałem, to jest wasza decyzja, mnie się to podoba, bo tam jest dość duża przestrzeń, ale umówiliśmy się, że to będzie przestrzeń rewitalizowana właściwie w obszarze ulic Królowej Jadwigi, Dolna Wilda,
czy pan tylko daje pieniądze, prezydent wskazuje?
Ja bym chciał dać unijne pieniądze na rewitalizację całego tego obszaru. W tym znajdzie się oczywiście taki obiekt, który mógłby służyć wszystkim Wielkopolanom.
Panie marszałku, relacje z nowym wojewodą, Łukaszem Mikołajczykiem, podobno spotkaliście się dosyć szybko po wyborze, po nominacji, bo to było takie...
Powiem tak, relacje personalne są dobre, jesteśmy otwarci. Ja przedstawiłem panu wojewodzie pewne kluczowe, moim zdaniem, dla Wielkopolski kwestie, jak choćby budowa drogi S11, czy tego rodzaju generalne, infrastrukturalne potrzeby, które ja widzę. I myślę, że będziemy rozmawiać o konkretach.
Jaskółka.
Natomiast trzeba pamiętać, pan wojewoda jest przedstawicielem rządu, który jest moim zdaniem złym rządem dla Polski i wiele złego robi, więc
zobaczymy,
jak to wyjdzie.
Możecie wymieniać wzajemnie takie uprzejmości.
Zobaczymy, jak to wyjdzie.
Bardziej chodzi o to, żebyście dali rzeczy.
Nie będziemy się na pewno, że tak powiem, personalnie spierać z powodu tego, że mamy jakieś do siebie awersje.
Chemia jest, gdybym tak miał powiedzieć.
To jest profesjonalizm, wydaje mi się.
To jeszcze bardzo krótko plany na przyszły rok dla województwa, bo to wiem, że przede wszystkim inwestycje, ale...
Będziemy bardzo zabiegać o to, żeby te wszystkie inwestycje, które mamy zaplanowane, to jest naprawdę jeden z chyba najlepszych w Polsce w ogóle budżetów proinwestycyjnych. Ponad 51% środków na inwestycje. Każdy samorządowiec wie, jakie to jest wyzwanie. Oczywiście muszą zagrać wszystkie procedury przetargowe, wykonawcze. Muszą sprostać nasi producenci taboru kolejowego.
To już wiem, że tak nie będzie.
To mi szczególnie...
Już wiem, że to przejdzie na kolejny rok.
Nie wiem. Osiem pociągów ma przyjechać do Wielkopolski w tym roku. Czy to się uda? To jest rzeczywiście wyzwanie dla nas i dla producenta. A one muszą przyjechać, bo... przepraszam wszystkich, którzy się tłoczą rano w pociągach kolei metropolitalnej. Nic na to nie poradzimy. Nie będzie nowych pociągów, nie będzie po prostu więcej miejsca. Taka jest prawda. Myślę, że trzeba już powoli myśleć, że pracodawcy zmieniali godzinę rozpoczęcia pracy przez niektórych, tak żeby można było rozłożyć ten ruch bardziej...
To może ciekawy apel na przyszły rok.
Proporcjonalnie. Pewnie tak, ale na razie staramy się zapewnić tego taboru jak najwięcej.
Tego sobie życzę w takim razie w nowym 2020 roku.
Wszystkim Wielkopolanom życzę wszystkiego dobrego, dobrych naprawdę czasów i stabilnych, niezmąconych przykrymi wydarzeniami.
Marszałek Marek Woźniak, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, on był gościem porannej rozmowy Radia Poznań.
Dziękuję bardzo.
Kluczowy temat.